Noc walki rozpaczy z nadzieją. Przetrwać i zwyciężyć. Czas wzrastania. 27 marca 2015 roku. Godzina 21.30. Zaprasza duszpasterstwo WSKSIM.
Już zapewne przyzwyczaiłeś się, że gdy jest duszpasterstwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, to tematy nie należą do łatwych, nie należą do prostych, nie należą do banalnych, więc potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego wsparcia. Jeżeli nie możesz podzielić się z nami, telefonując do nas, pisząc na naszym facebookowym profilu Czas Wzrastania, to prosimy o modlitwę, o wsparcie, zwłaszcza do świętego Jana Pawła II, gdyż kiedyś już rozpoczęliśmy walkę z Bogiem. Wtedy zastanawialiśmy się nad Jakubem, nad jego walką z Bogiem o błogosławieństwo, o to, by był człowiekiem przymierza, by był człowiekiem, któremu Bóg pobłogosławi, bo sięgnął po to, co jemu się nie należało. Dziś przed nami noc walki, rozpaczy z nadzieją i rozpoczynamy tę walkę, tę noc po to, by przetrwać i zwyciężyć, bo przecież inne przygotowania nie miałyby najmniejszego sensu. A dziś dla Ciebie, z Tobą walczą w studiu Asia, Mateusz, Marysia, Agata, Adriana, Maksymilian. Będzie czas, by każdy z nich przedstawił się, byś usłyszał, kto jest kto. Program realizuje Krystian od strony muzycznej, którego pozdrawiamy i za tę pomoc mu już teraz dziękujemy. Noc walki, rozpaczy z nadzieją, przetrwać i zwyciężyć. Przed nami 2016 rok, 1050 lat od chrześcijaństwa na naszych ziemiach polskich, słowiańskich. Ten chrzest przyjął nasz praojciec Mieszko i od tego czasu krzyż wbity w naszą polską ziemię, głoszona Ewangelia, stawiane chrzcielnice i przyjmujemy chrzest święty, stajemy się Polakami, stajemy się chrześcijanami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy Polska świętowała tysiąclecie, czyli milenium chrztu Polski, kardynał Stefan Wyszyński wówczas z więzienia pisał program milenijny, dziewięcioroczną nowennę przygotowania, jasnogórskie śluby narodu. To wszystko było wpisane w przygotowanie, to duchowe. My teraz przygotowujemy się do tej rocznicy 1050 lat, w miarze wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jesteśmy na tym ostatnim etapie przygotowania. Tak cudownie się składa, że 2016 rok to rok, gdy staniemy w Krakowie, staniemy zapewne w Częstochowie wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą z całego świata, przed którą spotkanie z Polską, czyli z krajem, z narodem ochrzczonym w 966 roku, czyli 1050 lat temu, z narodem, który w swoim dziedzictwie ma człowieka, który wstrzymał słońce, a ruszył ziemię, czyli Kopernika, ma w swoim dziedzictwie wielkich bohaterów, wielkich świętych. Do tych świętych należy oczywiście święty Jan Paweł II, ale również należy święta siostra Faustyna, więc temat wiodący tych Światowych Dni Młodzieży to temat Bożego Miłosierdzia. A teraz pytasz, co ma wspólnego ta noc walki, rozpaczy z nadzieją, z chrztem, z milenium, z 1050 rocznicą od tego wydarzenia, która już za rok ze Światowymi Dniami Młodzieży. A no właśnie, ma tyle wspólnego, że w 66 roku Karol Wojtyła jest arcybiskupem metropolitą Krakowa. Patrząc na uroczystości milenijne, patrząc na to, że na 14 kwietnia 1966 roku przygotowano wielkie uroczystości, pomijając rocznicę chrztu Polski, którą to rocznicę zawdzięczamy Mieszkowi I, świętując wtedy władze komunistyczne, milenium polskiej państwowości, pomijało chrzest. Mijało chrzcielnicę, mijało krzyż i Ewangelię, czyli całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. I potem wiemy, że w 79 roku jako papież na krakowskich błoniach Jan Paweł II będzie pytał każdego z nas, a mianowicie nie tylko o to, czy jesteśmy wierni dziedzictwu Stanisława, o którym też w tym studiu rozmawialiśmy, ale czy też jesteśmy wierni temu dziedzictwu, które rozpoczęło się od chrztu Polski, jest dziedzictwem Mieszka I, czyli dziedzictwem również świętego Wojciecha, świętego Stanisława, i czy temu dziedzictwu, czyli Chrystusowi, można powiedzieć nie. I odpowiada z wielkim bólem, można powiedzieć nie. I za chwileczkę zaczyna pytać, ale w imię czego? W imię czego można by powiedzieć Chrystusowi nie? I dzisiaj razem z wami Karol Wojtyła, Wigilia Wielkanocna 1966 roku, poemat, który ma 7 części. My za chwileczkę rozpoczniemy od części ostatniej, by ciebie, siebie właściwie ustawić, by wyznaczyć sobie cel, do którego zmierzamy, do przeżycia tej nocy, którą należy zwyciężyć, a nie będzie to noc łatwa, bo będzie to noc walki, rozpaczy z nadzieją. I uwaga, w nas, bo ta rozpacz może pojawić się w nas, a ta nadzieja w nas na pewno jest. Na początek wytłumaczmy, czym jest nadzieja, czym jest rozpacz, byśmy właściwie mogli pojęciowo poruszać się. Nie mylmy rozpaczy z jakimś takim smutkiem, może ze stanem bezsilności. Nadzieja to cnota, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego. Człowiek nadziei pokłada ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na własnych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego, zmierza drogą świętości, by osiągnąć życie wieczne. Czym jest rozpacz? Rozpacz to postawa człowieka, który przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga, Jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom oraz Jego miłosierdziu. Sprzeciwia się temu człowiek, który żyje w rozpaczy, człowiek zrozpaczony. To właśnie taki człowiek, a człowiek nadziei to ten, który z Bogiem. Więc krótko, człowiek nadziei to ten, który żyje z Bogiem i dla Boga. Człowiek rozpaczy to ten, który chce porzucenia Boga i życia bez Boga. A zatem jeżeli w nas jest zarówno tej nocy, wigilijno-paschalnej nocy, rozpacz i nadzieja, to jest to ta walka. Zaufać Bogu, Jego obietnicom, być Jemu wiernym, czy odrzucić i żyć samemu. Wigilia Wielkanocna 1966. Jest taka noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją. Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów. Napełnia je wszystkie w głąb. Wszystkie one czy tracą swój sens, czy go wtedy właśnie zyskują. ten nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 1000 lat jest jak jedna noc. Noc czuwania przy Twoim grobie. Czy tu w studiu już wiemy, do czego zmierzamy? Inwokacja. Rozpoczyna się rozmowa z sobą. Czy to znaczy, że trafiam w treść, co do której umówili się ludzie, by ją nazwać ważną i wielką i głosić sobie nawzajem? Czy to znaczy, że jestem zgodny w rachubie lat z kronikarzem Tietmarem z Marseburga? Że widzę przeszłość podobnie jak mistrz Wincenty? Że chcę być w harmonii z tym, co minęło? A może przedkładam widzenie dróg przeszłości wyczytane z kronik ponad widzenie w mroku wykopalisk Wiślicy? To znaczy, że trafiam na korzenie własnego drzewa, że zagłębiam się w jego tajemny wzrost, który i mnie się udzielił i ze mnie ma swe ciało. Czuję, że jestem w nim i ono we mnie. Drzewo jest ciałem fizycznym. Historia ludzi, takich jak ja, szuka swojego ciała.
Wyjdę od tego, czym jest inwokacja. Inwokacja od słowa invocatio, wezwanie.
To Maksymilian.
Oczywiście Maksymilian, pozdrawiam. Tekst otwierający utwór. Rozpoczyna się rozmowa z sobą. Rozmowa z samym sobą, jest to taki dialog, który nawiązuje w tym momencie, myślę, Jan Paweł II, który jest autorem tego tekstu, jeszcze wtedy Karol Wojtyła, arcybiskup. Rozmowa z samym sobą przedstawia relacje do swojej ojczyzny, zadaje pytania, jaka jest ta relacja, nawiązuje do wielkich kronikarzy, Tietmara z Marseburga i Wincentego Kadłubka. Mówi o tym, jaka jest właśnie... Mówi o tym, jaka jest relacja człowieka do całego, do swojego kraju.
Też widzimy, że przeciwstawia Karol Wojtyła, arcybiskup, ówczesny metropolita krakowski, kronikę i to, co można wyczytać z kronik, temu, co jest doświadczeniem wykopalisk z Wiślicy, czyli patrzy na dzieje, na przeszłość, nie tylko w wymiarze tego słowa, tych dat i wydarzeń, które zostały zapisane, ale również chce sięgnąć głębiej. Chce sięgnąć do tego, co świadczy o przyjętej wierze, czyli o tym, co jest Wiślica, a Wiślicy jest chrzcielnica, czyli miejsce, naczynie, do którego nalano wody. Ta woda została pobłogosławiona i tą wodą byli pokropieni, czy naznaczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ci, którzy przyjęli chrzest.
W kolejnej części też odkrywa przeszłość właśnie dzięki kronikarzowi z Merseburga i dzięki wykopaliskom z Wiślicy. Poszukuje własnej tożsamości, tego, co go ukształtowało. Myślę, że dzięki właśnie poznaniu przeszłości pragnie zrozumieć siebie.
Pragnie zrozumieć siebie, ale też poprzez historię, poprzez tego, to, w czym się urodził, jakie są jego korzenie, te dzieje, które właśnie przyszli jego przodkowie, pomaga mu stać się tym, kim powinien być, kim ma być już teraz, w swojej teraźniejszości.
Czyli stając w noc Wigilii Paschalnej, w noc walki rozpaczy z nadzieją, by przetrwać i zwyciężyć, rozpoczyna rozmowę z samym sobą, z tym, co zapisane jest o nim samym jako Słowianinie, jako Polaku w kronikach biskupa z Marseburga, to, co zapisał mistrz Wincenty Kadłubek, ale to, co też jest świadectwem Wiślicy, i sam stwierdza, że czuje, że jest wpisany w to całe drzewo, które jako ciało fizyczne ma swoje korzenie gdzieś tam głęboko właśnie, gdzieś, gdzie trzeba sięgnąć niczym do wykopalisk, by od wnętrza ziemi zobaczyć, z jakiego źródła, z jakich soków drzewo pobiera siłę i energię. I bardzo ciekawe sformułowanie. Historia ludzi takich jak ja szuka swojego ciała i tego ciała tutaj używa z wielkiej litery, czyli szuka nie własnego jakby ciała, tylko czegoś, co jest ponad nim. Wiemy, że staje nad grobem Chrystusa. Staje jeszcze pomiędzy ukrzyżowaniem, złożeniem do grobu, czyli śmiercią Chrystusa, a zmartwychwstaniem. Staje w noc potężnej walki życia i śmierci, rozpaczy i nadziei. Historia ludzi takich jak ja szuka swojego ciała. Asia, tak patrzysz, spoglądasz.
Tak patrzę i spoglądam, przypomniały mi się myśli, które miałam, jak czytałam właśnie ten fragment, że każdy z nas pragnie się utożsamić gdzieś z kimś, gdzieś z czymś, aby odnaleźć samego siebie i odnaleźć swoje wnętrze i wytłumaczyć samemu sobie, kim się jest tak naprawdę. I właśnie tutaj wydaje mi się, że Jan Paweł II próbuje utożsamić się, próbuje też sięgnąć pamięcią wstecz, skąd pochodzi, jest Słowianinem, jest tak naprawdę poganinem. No, on jest akurat katolikiem, tak? Ale jak doszło do tego, że on został katolikiem i jak to się stało, jego wszystkie dzieje po kolei, próbuje sobie właśnie wytłumaczyć i, że tak powiem, zobrazować, aby zrozumieć samego siebie, skąd on pochodzi i kim on jest tak naprawdę i jak się wziął w tym miejscu i skąd się wzięła jego wiara.
Myśli też nad swoją historią, nad tą historią, która tak naprawdę nie zaczyna się tylko w momencie jego narodzin, tylko już jeszcze znacznie wcześniej, kiedy widzimy te początki chrześcijaństwa, czyli podczas tych pierwszych chrztów i tutaj jest właśnie powiedziane, że dlatego jest w Wiślicy. Dlatego nawet to było przed 966 rokiem.
Po tej rozmowie z samym sobą w ramach inwokacji Karol Wojtyła, arcybiskup, rozpoczyna rozmowę z Bogiem. Ciało ludzkie w historii umiera częściej niż drzewo, umiera wcześniej. Trwa człowiek poza progiem śmierci w katakumbach i kryptach. Trwa człowiek, który odszedł w tych, co po nim przychodzą. Trwa człowiek, który nadchodzi w tych, co odeszli. Trwa człowiek poza wszelkim odejściem i przyjściem w sobie i w tobie. Historia ludzi takich jak ja szuka ciała, które ty im dasz. Każdy w historii traci swe ciało i każdy odchodzi ku tobie. W chwili odejścia każdy jest większy niż dzieje, których cząstkę stanowi. Fragment jakiegoś stulecia lub dwóch stuleci, fragmenty scalone w jedno życie.
Rozpoczyna się rozmowa z Panem Bogiem. Człowiek żyje w sobie i w Bogu. Człowiek, jego życie i kultura przechodzi z pokolenia na pokolenie. Sama ja przepraszam, pozwolę sobie na małe usprawiedliwienie, ale tekst, który podejmujemy, jest tak arcytrudny, że musiałem to powiedzieć.
Jak arcybiskup, który to pisał.
Tak jest. I wczoraj, kiedy spotkaliśmy się przed tą audycją, zapisałem w moich notatkach takie pytanie, a zarazem stwierdzenie, ile czasu trzeba poświęcić temu, żeby w ogóle cokolwiek z tego zrozumieć, ile wiedzy trzeba nabyć, jak bardzo trzeba być oczytanym w tym, żeby odnaleźć prawdziwy sens tego poematu.
Maksiu, a może właśnie jak nam daje wskazówka w pierwszej części, może sięgnijmy właśnie do korzeni, do tego chrześcijańskiego, do tej, tego źródła, skąd bierzemy ten tajemny wzrost i zrozumienie. I ja myślę sobie, że niemożliwe, żebyśmy zdobyli wiedzę od Mieszka pierwszego, żebyśmy przewertowali te miliony, tysięcy, nie wiem, po prostu miliardy i stron historii i wiedzy nauki, którą ludzie, którą naukowcy też zdobywali, tylko właśnie musimy czerpać do tego źródła, tego, co zaszczepił w nas Mieszko pierwszy, czyli to chrześcijaństwo, tę wiarę i tego Ducha Świętego, który przychodzi.
Mhm. To Marysia tak słodko do Maksia tutaj odzywa. Tak, po tej rozmowie z Bogiem o tym, jaka jest kondycja człowieka, ile ten człowiek trwa i że życie człowieka nie kończy się wraz z jego śmiercią. Trwa człowiek, który odszedł w tych, co po nim przychodzą. Trwa człowiek, który nadchodzi w tych, co odeszli. Trwa człowiek poza wszelkim odejściem i przyjściem w sobie i w tobie. Do tego w sobie i w tobie, czyli w sobie i w Bogu, pewno jeszcze wrócimy, gdy będziemy już właśnie przy Mieszku pierwszym jako takim ogrodniku. Tak go będzie widzieć Karol Wojtyła, arcybiskup święty Jan Paweł II. W trzecim punkcie inwokacji rozpoczyna się rozmowa z człowiekiem, spór o znaczenie rzeczy. Jest to rozmowa z człowiekiem, którego krótko określimy jako materialista. W tym punkcie nie możemy się zgodzić. On mówi, że człowiek jest tylko skazany na to, by stracić swe ciało. Historia ludzi nie szuka niczego innego prócz ciała rzeczy. Te zostają, gdy człowiek umiera. Żyją nimi potem pokolenia. Rzeczy nie są śmiercią osób. Człowiekowi pozostaje nieśmiertelność rzeczy. Mówię, ogromnie wiele z człowieka umiera w rzeczach, więcej niż pozostaje. Czy próbowałeś ogarnąć to, co nie umiera? Czy próbowałeś znaleźć dla tego przestrzeń i profil? Nie mówi o niewiadomych. Niewiadomą nie jest człowiek. Człowiek napełniony jest zawsze tym, co człowiecze. Nie odłączaj człowieka od rzeczy, które ciałem są jego historii. Nie odłączaj ludzi od człowieka, który stał się ciałem ich historii. Tego, co wskroś człowiecze, nie ocalą rzeczy. Tylko człowiek. Stoimy przed frontem przeszłości, które się dla nas zamyka i równocześnie otwiera. Jedność odejść i przyjść nie zamykaj świadomością jakąś oderwaną. Tętniły bowiem życiem i ociekały krwią. Powracaj na każde miejsce, na którym umierał człowiek, jeszcze bardziej na miejsce, na którym się rodził. Przeszłość jest czasem narodzin, nie śmierci.
Mówią, że do trzech razy sztuka, więc spróbuję po raz trzeci. Rozpoczyna się rozmowa z człowiekiem, spór o znaczenie rzeczy. W tym momencie mamy do czynienia rozmowy, tak jak ojciec na początku wspomniał, rozmowy człowieka z człowiekiem, który jest materialistą. Dla materialisty rzeczy są bardzo ważne. Można by powiedzieć, że najważniejsze, że one pozostają po człowieku nawet kiedy ten umrze. Człowiek, ten realny, że tak go nazwę, nie twierdzi tak, spiera się z tym, mówi, że rzeczy, które pozostają po sobie, również w jakimś stopniu umierają. Zobaczmy, że w momencie śmierci, po śmierci zawsze na ogół pozbywamy się rzeczy, które gdzieś tam pozostają po zmarłym. Tak jak powiedziałem, w tych rzeczach też coś umiera. nie są już tymi samymi rzeczami, które nosiła ta osoba, bądź miała je po prostu w swoim posiadaniu.
No popatrzmy, no rzeczy nieważne wyrzucane zostają, ale rzeczy, które są ważne, które ktoś siebie włożył w nie, na przykład, nie wiem, kultura, dzieła, sztuki i to wszystko, co zawarł w nich, to zostaje najważniejsze. I tak samo jak materialista mówi, że tylko rzeczy i nic więcej, czyli oddziela człowieka, który coś to włożył, to po prostu to nie ma po prostu tutaj dyskusji z takim człowiekiem, bo on nie rozumie, na czym polega rzecz, prawdziwa rzecz, znaczenie tej rzeczy.
Przed audycją rozmawiałam właśnie z Agatą i z Mateuszem na temat tego właśnie fragmentu i każdy z nas zinterpretowało tą rzecz zupełnie inaczej. Ja doszłam do wniosku, że tak naprawdę wartość rzeczy nadaje osoba, tak? I tutaj na przykład, nie wiem, pomyślałam właśnie o Mateuszu, o gitarze, że osoba, która na przykład gra na tej gitarze, tak? Ona nadaje jej to fantastyczne brzmienie i ona wydobywa całe to piękno z tej gitary właśnie poprzez grę na tej gitarze. A jeżeli na przykład tą samą gitarę weźmie osoba, która nie umie grać na gitarze, tak jak ja na przykład, to tak naprawdę ten przedmiot zostaje pusty, ten przedmiot nie jest niczym tak naprawdę. On ma swoją wartość, tak? Ta osoba, która gra na tej gitarze, ona zostawia gdzieś tam w niej jakieś znaczenie w tej gitarze, ale to nie jest to samo. To po prostu musi znaleźć się osoba, która wydobędzie całe to piękno z tej rzeczy i nada tej rzeczy znaczenie po prostu. Tak ja to odebrałam.
Ta rozmowa z człowiekiem, spór o znaczenie rzeczy też nawiązuje do tak mocno głoszonego przez materialistów hasła, że człowiek żyje tak długo, oczywiście po śmierci już go nie ma, ale żyje w rzeczach. Żyje tak długo, jak o nim pamiętają, prawda? Więc tutaj też należy to w taki sposób postrzegać i ten jakby dialog i bunt Karola Wojtyły w dialogu z materialistami, z materializmem, zwłaszcza tym materializmem, który tak mocno wtedy się szerzył, który, zwróćcie uwagę, świętował wówczas milenium polskiej państwowości na sposób materialistyczny, próbując zanegować rzeczy, które świadczyły zupełnie o czymś innym, o wymiarze właśnie duchowym, o wymiarze religijnym, o tym, co tak naprawdę nadaje rzeczom sens i życiu ludzkiemu. To, co ty powiedziałaś. Jeżeli przedmiotowi, gitarze, sens nadaje osoba, która na niej gra dobrze, prawda, to wtedy jest w stanie wyciągnąć z tej gitary najpiękniejsze dźwięki z tego instrumentu. Tak samo człowiek dla samego siebie musi znaleźć kogoś, powiedzielibyśmy, wirtuoza, który nada mu właściwy sens i właściwe brzmienie. I w tej chwili, po tym dialogu, który tutaj jest rozmową z człowiekiem, spór o znaczenie rzeczy, autor poematu, Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, wraca do właściwej inwokacji. Czyli wołanie do człowieka, który stał się ciałem historii. To nie rzeczy są ciałem historii, które pozostały. To człowiek jest ciałem historii. I rzeczy, które on tworzył, też, bo w jakimś wymiarze nie przemijają, ale stawia tutaj człowieka. I to właśnie jeszcze dokładnie człowieka jako tego wirtuoza. Jasną rzeczą jest, że tu jest mowa o Jezusie Chrystusie. Do ciebie wołam, człowieku. Ciebie szukam, w którym historia ludzi może znaleźć swe ciało. Ku tobie idę i nie mówię przybądź, ale po prostu bądź. Bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis, a człowiek był. Był duszą, sercem, pragnieniem, cierpieniem i wolą. Gdzie go trawiły uczucia i palił najświętszy wstyd. Bądź jak wieczysty sejsmograf tego, co niewidzialne, a rzeczywiste. Człowieku, w którym ludzkie dno się spotyka i ludzki szczyt, w którym wnętrze nie jest ciężarem i mrokiem, lecz właśnie sercem. Człowieku, w którym każdy człowiek odnaleźć może zamysł najgłębszy i korzeń własnych uczynków, zwierciadło życia i śmierci wpatrzone w ludzki nurt. Do ciebie, człowieku, stale docieram przez płytką rzekę historii, idąc w stronę serca każdego, idąc w stronę każdej myśli. Historia? Myśli stłoczeniem i śmiercią serc. Szukam dla całej historii twojego ciała, szukam twej głębi. Tak brzmi właściwa inwokacja Wigilii Wielkanocnej poematu Karola Wojtyły 1966, czyli ta inwokacja, jak Max powiedział na początku, jest zwróceniem się do tego, który nadaje sens ludzkiej historii, czyli jest zwróceniem się do Jezusa Chrystusa.
No właśnie, jest taką swego rodzaju modlitwą do Pana Boga. Zauważmy, że tu powtarza się wciąż słowo człowieku, czyli bezpośredni zwrot do nas, myślę, do nas, do ludzi po prostu. Historia odnajduje swój sens właśnie w Chrystusie. Człowiek, który żyje na tym świecie, odnajduje sens swojego istnienia, ja bym powiedział nawet i ośmielę się powiedzieć, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, w naszym Bogu. Tak ja to przynajmniej rozumiem w tym momencie.
No dokładnie, człowiek, by siebie zrozumieć, na pewno musi odnieść się do jakiegoś bytu doskonałego. W nim szuka właśnie zrozumienia własnej osoby. I tutaj podmiot liryczny silnie wyraża to pragnienie, po prostu bądź. Cały czas człowiek potrzebuje jakiegoś takiego odniesienia.
To jest ciekawe, jak z takim, powiedzielibyśmy, sarkazmem Jan Paweł II, Karol Wojtyła, odnosi się do historii. Tej historii, którą tu piszę z małej litery, historii promowanej przez ówczesny świat, prawda? Historia myśli stłoczeniem i śmiercią serc. Że taka historia po prostu, mówiąc krótko, zabija. To jest to, co my często mówimy. Nie lubię się uczyć historii, która jest historią dat i suchych wydarzeń. Gdzie jest człowiek? Potrzebuje wydarzenia, potrzebuje serca, potrzebuje duszy, potrzebuje jego uczuć. I tutaj dopiero tej prawdziwej historii uczy nas Jezus Chrystus, ale powiedzieć trzeba szczerzej, że sens historii odnajdujemy dopiero w Jezusie Chrystusie. Bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis, a człowiek był. Przypomina mi się takie sformułowanie, że przecież zanim była państwowość, zanim był chrzest, to człowiek, który żył, w nim już mieszkał Bóg. Bóg nie zamieszkał w sercu człowieka z chwilą chrztu. Człowiek miał Boga w sercu, zanim przyszła ewangelizacja, zanim wbito krzyż, zanim postawiono chrzcielnicę. I tutaj był duszą, sercem, pragnieniem, cierpieniem i wolą, poszukiwaniem, był wszystkim. Bo to wszystko jest zapisane nie w księdze historii Kadłubka, z całym szacunkiem Wincentego, czy też kronikarza Tietmara z Marseburga, ale jest zapisane w najdoskonalszej, najpełniejszej księdze, która jest księgą życia. A tą księgę pisze oczywiście sam Pan Bóg. A serce człowieka zna tylko i wyłącznie On. Więc tutaj, po tym dialogu z samym sobą, dialogu z Bogiem, dialogu z materialistą, z człowiekiem, Jan Paweł II, Karol Wojtyła mówi: chcesz poznać prawdziwą historię? Chcesz zwyciężyć? walce rozpaczy z nadzieją, to sięgnij do Księgi Życia, czyli sięgnij do Jezusa Chrystusa. Prawda, droga, życie. Agatka.
Stawia to pytanie właśnie. Teraz to się rozjaśnia wszystko. Czy próbowałeś ogarnąć to, co nie umiera? Czy próbowałeś znaleźć dla tego przestrzeń i profil? Czyli dla tego twojego pragnienia, które w człowieku jest od samego początku. Pragnienia poznania Pana Boga. Właściwie trzeba je umiejscowić, określić, nazwać.
Jak możemy siebie sami poznać, jak nie od samego Stwórcy, który nas stworzył, on nas zna najbardziej i tak naprawdę my możemy się od Niego uczyć poznawania samych siebie, tak myślę.
Przed nami druga część. Słuchajcie, Czasu Wzrastania, dzisiaj WSK SIM, czyli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, w kolejnym zmaganiu się, takim studenckim, prostym, zwyczajnym, z nadzwyczajnym, arcytrudnym, arcyciekawym, arcygłębokim tekstem Karola Wojtyły, napisanym w 1966 roku. Wigilia Wielkanocna 1966. Czekamy na wasze komentarze na Facebooku. Profil Czas Wzrastania, za te, które się już pojawiły. Dziękuję.
Na naszym profilu facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, pojawiły się już pierwsze komentarze, za które serdecznie dziękujemy. Kacper napisał tak: jeżeli mroki grzechu rozproszyło światło życia, to nie ma już niewoli i śmierci. Jezus Chrystus jest tym światłem. Piotr napisał: Kościół czuwa tej nocy przy pustym grobie Chrystusa, który nie jest pustką ani nicością, ani przeniknięty jest zwycięstwem Chrystusa nad złem, grzechem, śmiercią i szatanem. Dziękujemy tutaj również za pozdrowienia od Piotra, od Żanety.
Która lubi nas słuchać.
Tak.
A Piotr pisze, że przeniknięty jest zwycięstwem. Więc... Pozdrawiamy jeszcze kogoś, Annę, która mówi, że grafik się postarzył. Bardzo nam miło. Czekamy na jeszcze komentarze. Za chwileczkę druga część, opowieść o drzewie zranionym. Wszystko to w ramach nocy walki, rozpaczy z nadzieją. Przetrwać i zwyciężyć. Czas wzrastania w Radiu Maryi. Druga część. Opowieść o drzewie zranionym. Był wokół sad, szczepiono drzewa. Mieszko przechadzał się w cieniu i patrzył. Nie widział ogrodnika, nie widział drzew, nie widział szczepów. Myślał: nie skosztuję już tych owoców, gdy wzejdą. Skosztuje syn, skosztują wnuki, prawnuki. Czy sad obrodzi? Jaki owoc uznają ludzie za dobry? Nie lęka się ogrodnik nacinać kory. Wierzy drzewu, życie będzie silniejsze od nacięć na nowo wzbierze. Na siebie patrzeć muszę jako na pień. Rozrasta się przeze mnie też zranione drzewo. Dlaczego przeze mnie rozrastać się ma zranione drzewo? Dlaczego patrzeć mam na siebie jako na jego owoc? Korzeń, z którego wyrastam, jest mną. Do rozkwitu dochodzę. Jest to rozkwit własny. Jest to własne piękno i brzydota scalona w jeden twór. Własne dobro i zło wypełnia moją świadomość i od niej zależy. Gdy owoc spada z drzewa historii, własnym opada ciężarem i dojrzałością istnienia, po którym zostaje znak. I znak mnie zasklepia. Drzewo nie wciągnie mnie w swe arterie, w cieśniny życia. Nie przyjmuje jego koryń cienia, który roztacza. A jednak przyjąłem drzewo zranione, choć mu się wciąż sprzeciwiam. Przyjąłem, by rosło przeze mnie, przez moich wnuków, prawnuków, by rodziło nas jako owoce. Owoce nacięć, w których przyjmuje się szczep. Zrozumiałem. Musi być zranione, by szczep miał gdzie utkwić. Zrozumiałem. Musi być zranione, aby mogło przesączyć się życie. Zrozumiałem. Muszę się otworzyć. Granice mego życia przesuwają się tak, że to, co nie moje, staje się moje. Czyż nie muszę się przesunąć tak, że co moje stanie się nie moje? Drzewo mówiło tak: nie lękaj się, gdy umieram, nie lękaj się ze mną umrzeć, nie lękaj się śmierci, bo patrz, odżywam, śmierć tylko dotknęła kory. Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć, zasklepi się znak. Dojrzeje w nim wszystko na nowo i owoc nie opadnie ciężarem własnym. Drzewo odda owoce temu, kto je szczepił. Będziecie pożywać owoce wyrosłe na mnie, zranionym drzewie. Drzewo mówiło na mnie. Nie czułem jego obcości. Znikło poczucie przeciwieństw pomiędzy nim a mną. Może zrazu, na chwilę? Odchodziłem, a drzewo stało, obejmując przeszłość i przyszłość. Mówiłem: dobrze, przerośnij mnie, gdy masz moc taką. Przerośnij wszystkich ludzi albo ich wchłoń. Nie wchłania się ludzi. Można ich przerosnąć. Wtedy powstaje przestrzeń, w której mieści się każdy. Każdy zostaje sobą, choć zaczyna na nowo żyć.
uwaga, uwaga, powrót do historii Polski poprzez przywołanie postaci Mieszka I. Jak wszyscy wiemy, pierwszy władca Polan. Tutaj Mieszko przedstawiony jest jako ogrodnik. Chodzi, zaszczepia wiarę wśród swoich poddanych. Myślę, że tutaj właśnie Mieszko po prostu rozpoznał misję, którą dał mu Pan Bóg, czyli misję po prostu zaszczepienia wiary w ludziach, nauczenia, pokazania im Pana Boga, pokazania im perspektywy życia wiecznego. Takie mi się tutaj skojarzenie nasuwa. Postać Abrahama, tak jak on był mentorem narodu wybranego, tak samo tutaj Mieszko ma być przodownikiem, kierownikiem.
Można powiedzieć, że też w pewnym sensie on zawiera przymierze z Bogiem, tak samo jak i Abraham poprzez, wiadomo, zawarcie tego przymierza, a tutaj Mieszko poprzez też chrzest, jako to właśnie to zawarcie przymierza z Bogiem.
Bierze na siebie odpowiedzialność.
Dokładnie tak, za cały naród tak naprawdę, za zjednoczenie tego narodu i poprowadzenie właśnie do Boga.
Dlatego właśnie się zastanawia, czy sad obrodzi, jaki owoc uznają ludzie za dobry, czy to się przyjmie.
Na szczęście dobrze, że tutaj tak sobie teraz pomyślałem, że mamy osobę, która ma w rodzinie sadownika. I teraz już widzę, że Adriana się uśmiecha, więc będzie mogła też trochę wytłumaczyć, o co chodzi tak naprawdę z przyjmowaniem tego szczepu i o co chodzi też z nacinaniem drzewa i tak dalej.
Adriana, czy tata słucha?
Wydaje mi się, że tak.
No to będzie. Sprawdzian wiedzy.
Czy dobrze córka powiedziała?
Rodzinnej.
Tak. No jak właśnie już, nie wiem, ojciec zaczął czytać właśnie pierwsze te wersety tego
poematu. O co tutaj chodzi, że ogrodnik nie lęka się nacinać kory? Może to, nie wiem, co to znaczy w ogóle? Dlaczego nacinać ma korę?
Bo przez nacięcie kory drzewo staje się mocniejsze.
Zdolne.
Drzewo staje się mocniejsze i pociąga soki, które są potrzebne do jego wzrostu prawidłowego, żeby go tak trochę
pobudzić do życia,
żeby on wydał owoc szlachetny. Żeby nie rósł tylko po prostu jako drzewo, tylko żeby poszły soki w właściwe miejsce.
Żeby te owoce, nie szła w liście, żeby zostały. Tylko w owoce.
Tak. Właśnie po to się nacina drzewa. I tak właśnie czytając tutaj ten początek, że był wokół sad, szczepiono drzewa. I tak właśnie tutaj Mieszko nie bał się tego, że dał właśnie naciąć polską ziemię i zaszczepić ją, zaszczepić Chrystusem. I tak sobie myślę, że zaszczepić. Tak jak właśnie szczepi się również i właśnie te drzewa, które tutaj jest ten sad. Każde drzewo to jest człowiek, w który zaszczepiamy wiarę w Chrystusa. I sam Mieszko nie jest do końca pewny, czy ten szczep, który on szczepi w ludziach, jest tym szlachetnym, tym prawdziwym, właściwym. On nie wie tego, on ma jeszcze dużo wątpliwości. Przyjąłem, by rosło przeze mnie, przez moich wnuków, prawnuków, by rodziło nas jak owoce.
Potem na potwierdzenie tego jest odpowiedź drzewa zranionego, czyli tego, co ma być wszczepione w ten pień słowiański, w pień polski, w Mieszka samego, czyli jest ten dialog drzewa zranionego, które mówi: nie lękaj się, gdy umieram. Nie lękaj się ze mną umrzeć. Nie lękaj się śmierci. Ale dopiero teraz, czytając ten fragment, jak wszyscy my tutaj w studiu, po wielokrotnym przestudiowaniu i zatrzymywaniu się nad treścią, dopadły mnie dwa sformułowania. A mianowicie pierwsze o tym owocu, które opadnie mocą własną i spadnie na ziemię, prawda? A drzewo w dialogu z Mieszkiem, który ma być tym pniem właściwym, mówi w ten sposób: i owoc nie opadnie ciężarem własnym. Drzewo odda owoce temu, kto je szczepił. I tu jest odpowiedź na kolejna odpowiedź na naszą noc walki rozpaczy z nadzieją. Przetrwać i zwyciężyć, czyli pozwolić się wszczepić, czyli w siebie wszczepić Chrystusa, po to, by owoce naszego życia nie opadły bezwiednie, potłukły się i zgniły, prawda? Bo wiemy, że owoc, który upadnie, nadaje się tylko do natychmiastowego spożycia bądź przetworzenia, a jeżeli nie, to staje się tylko i wyłącznie jakąś tam papką zgnitą pod drzewem, co najwyżej marnym nawozem na przyszłość. Natomiast tutaj, gdy wszczepiony, pozwolimy wszczepić w siebie w Chrystusa, to owoc nie opadnie ciężarem własnym, czyli ludzkie ciało, mówiąc inaczej, nie zgnije tylko i wyłącznie, nie zepsuje się, ale zostanie oddane komu? Temu, kto szczepił, czyli zostanie oddane samemu Bogu i wiemy doskonale, że to, co jest oddane Bogu, jest już wieczne, czyli przetrwać i zwyciężyć. To jest ta nadzieja, którą możemy odczytać w tym tekście.
Ja tak jak tak słucham, to tak sobie myślę o tym, że po prostu musimy dać sobie teraz też przy okazji tej Wigilii Paschalnej szczepić sobie po prostu drzewo krzyża i potem stać się, nie wiem, może dążyć do tego, żeby być po prostu drzewem życia. Tak sobie to jakoś wyobrażam, żeby po prostu wydawać rzeczywiście te dobre owoce, żeby nie były takie zwykłe, cierpkie, tylko naprawdę wyjątkowe owoce.
Odchodziłem, a drzewo stało, obejmując przeszłość i przyszłość. Przeszłość, bo mocą drzewa Chrystus zszedł do otchłani, mocą tej ofiary i z tej otchłani wyciągnął Adama, który wraz z Ewą zerwali owoc z drzewa zakazanego i też stoi obejmując przyszłość, czyli nie tylko te pokolenia, które były przed drzewem Chrystusa, czyli przed Nowym Przymierzem, ale też ku przyszłości. Obejmuje te pokolenia, które tu żyły na ziemi polskiej, ziemi słowiańskiej, przed chrztem, w których Bóg był obecny, ale przez brak wszczepienia, przez brak ofiary Chrystusa opadali bezwiednie. Teraz mogą być zerwani przez samego Stwórcę, czyli przez tego, który dokonał tej ofiary.
Natomiast obraz, który się pokazuje gdzieś tam w głowie cały czas, czytając ten fragment, to, że te owoce, one dążą cały czas do dobrego, tak? Czyli my po prostu byśmy wydali taki dobry owoc, ale w jaki sposób możemy wydać ten dobry owoc? Przez ból tak naprawdę. Tutaj słowo, które mi się najbardziej, że tak powiem, zapisało w pamięci, to jest zranione drzewo, czyli przez ból, przez zranienie, przez otworzenie jakiejś rany, my dopiero możemy dokonać czegoś dobrego, aby Pan Bóg mógł w nas zaszczepić coś dobrego, musi nas najpierw otworzyć i, że tak powiem, zranić w pewien sposób.
Chodzi o takie doświadczenie życia. Ja jeszcze, na mnie wywarł taki fragment największe wrażenie to, kiedy jest napisane: śmierć tylko dotknęła kory. Ja tu widzę kolejny geniusz Jana Pawła II. Wygląda na to, że w tym momencie skupiam się tylko na tym, ale rozumiem to w ten sposób, że jest tutaj nawiązanie do inwokacji, w której materialista mówi o rzeczach i mówi o tym, że rzecz jest najważniejsza. Karol Wojtyła neguje to, mówi o tym, że śmierć dotyka tylko kory, a to, co pozostaje, to pozostaje pień, pozostają korzenie i one nie umierają, a to jest tak naprawdę ludzka dusza, która jest nieśmiertelna i która ma życie wieczne.
No i właśnie jak mówimy o wrażeniach, to u mnie największe takie w pamięć wbite wrażenie to to, że Mieszko może nie zobaczy owoców. Może dopiero jego syn, wnuk albo prawnuk skosztują ich. Także jak w pierwszej właśnie w tej części inwokacji było mówione, że człowiek jest, mniej wytrwały niż drzewo, ale przez to, że właśnie będzie wydawało owoce, przetrwa w tym w tym całym by to powiedzieć błogosławieństwie Boga, w tej łasce, w tym przyjęciu tego zranienia będzie trwał wiecznie.
Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że wrócimy do tego z inwokacji, z tej rozmowy z sobą. Czuję, że jestem w nim i on we mnie. To na zakończenie tej części drugiej. Nie wchłania się ludzi, można ich przerosnąć. Wtedy powstaje przestrzeń, w której mieści się każdy. Każdy zostaje sobą, choć zaczyna na nowo żyć. Czyli jest historia nie Boga tylko i wyłącznie. Bóg nie wchłania człowieka, prawda? Bóg sprawia, że człowiek zaczyna żyć Bogiem, ale to on żyje. Jest to historia życia człowieka z Bogiem. Niesamowita dla mnie wciąż nieustannie jakaś radość. To, że Bóg pozwala człowiekowi rozwijać się, czyni sobie ziemię poddaną, czyni go ogrodnikiem, liczy się z jego wolnością, zaprasza go do dialogu z sobą, by człowiek miał pełniejszą wartość własnego losu, własnego życia. Bóg nie wchłania, czyli nie sprawia, że człowiek wchłonąć jak wieloryb jakąś tam, jakiś tam plankton, prawda, wchłonął i stał się jego pokarmem. Nie. Przerasta, ale to żyje człowiek. mamy nowe wpisy na naszym facebookowym. Co na Facebooku jest?
Na Facebooku Agnieszka. Agnieszka zauważa, tak jak i my, że w tym poemacie Karola Wojtyły jest wiele, wiele mądrości. Dziękujemy jej również za pozdrowienia. Weronika napisała: Chrystus poprzez swoją śmierć na Golgocie, który po 3 dniach zmartwychwstanie daje nadzieję. Pokazuje zwycięstwo nad szatanem. Ten lęk, strach i rozpacz to wszystko jest dziełem szatana. Całą swoją nadzieję należy powierzyć Jezusowi. Beata również napisała, że nadzieja umiera ostatnia.
Poemat Karola Wojtyły, Wigilia Wielkanocna 1966. Słuchajcie, a my tworzymy i razem współtworzymy Czas Wzrastania, audycję z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży. A dzisiaj duszpasterstwo WSKSIM, czyli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W studiu Asia, Mateusz, Marysia, Agata, Adriana, Maksymilian i najwięcej mówiący, czyli ja, ojciec Benedykt. Program realizuje Krystian. Przed nami część 3, spojenie. Chodzimy po spojeniach. Ziemia zdawała się gładka, zdawała się równa. Długi czas myślano, że płaski jej krąg oblany jest wodą od dołu, od góry słońcem. Potem przyszedł Kopernik. Ziemia straciła zawiasy. Zawiasem ziemi stał się ruch. Chodzimy po spojeniach inaczej niż przedtem. Kopernik zatrzymał słońce, a ziemię pchnął. Na spojeniach stawiamy stopy, na spojeniach kładziemy myśl. Chodzi o zasięg spojeń. Mówisz tak: przyjmuję te, które widzę. Chcę widzieć wszystkie. Jeśli nie ujrzę, nie dotknę, nie przyjmę spojeń. Mieszko stąpał po spojeniach, często odczuwał lęk. Nie tylko z lęku składał ofiary, nie tylko, żeby przeważyć los. Gdy szukał bóstw w spojeniach świata i niewiadomych losu, gdy do wielu docierając bóstw wypowiadał z lękiem imiona, najstarsze w języku praojców, stało się jawne, że Bóg nie mieszka w spojeniach świata, w zawiłościach ludzkiego losu, lecz przemawia własnym językiem, mową najprostszej szczerości. Przeniknęła szczerość Boga poprzez spojenia świata. Oto mowa niezłożona z dociekań, nie mowa poszukiwań, lecz odnalezień. Ktoś stanął i mówił: słowa były ludzkie, słowiańskie. Świat był w nich ważny i nieważny. Śmierć surowa i obiecująca. Do spojeń świata przywiąż myśl, lecz zwolnij serce i duszę otwórz. Ciało umrze i zmartwychwstanie. Życie potwierdzi się poza życiem. Gdy będziesz starać się zrozumieć to wszystko z śmiertelnych zmagań słowiań, pozwól, że spojrzę przez spojenia duszy, mej własnej, wracając duszą do dusz moich Wiślan i Polan. Spojeniem dusz jest słowo, jest mowa, mowa wzajemna. Chrztem nazwijmy ten moment, gdy Bóg wyszedł ze spojeń świata, z zawiłości ludzkiego losu, gdy przemówił do Mieszka tak, że Mieszko mógł odpowiedzieć. Ach, to spojenie osób niewidzialne, niedotykalne, przecież musi mieć swój znak. Ach, to wciągnięcie w ojcostwo, które jest bardziej wewnętrzne niż jakikolwiek widzialny świat. to wciągnięcie przez słowo, przez milczenie bardziej niż przez mowę, to wciągnięcie przez miłość, która porusza i zarazem unieruchamia, to wciągnięcie mysterium tremendum et fascinosum musi mieć swój znak. W znaku chodzimy od wieków. Myśl nie przylega do spojeń, sama się staje spojeniem, zawiasem wszelkiego ruchu, jaki przenika człowieka. W znaku chodzimy od wieków. Znak stąpił, znak zastąpił spojenia świata i zawiłość ludzkiego losu.
Zaczynamy i czytamy ten fragment o spojeniach. Ja od razu sobie tak narzucam do głowy taki pewien obraz jeszcze z dzieciństwa, jak grałem z kolegami w piłkę i widziałem bramkę i właśnie łączenie słupka i poprzeczki to było spojenie i jak graliśmy w różne gry, to tam było najbardziej punktowane. Na pewno Max też kojarzy tego typu zabawy.
Zdecydowanie nie pamiętam i podobnie jak ty, kiedy zauważyłem trzecią część spojenia, od razu mi się przypomniał konkurs trafiania w poprzeczkę i w spojenia, które były najlepiej punktowane.
No tak, dokładnie, ale też zastanawia mnie tutaj kolejna tak jakby rzecz poruszona oprócz samej sobie nazwy spojenia. Co tutaj się dzieje, dlaczego pojawia też się Kopernik? Myślę, że tutaj nie bez powodu jest poruszona ta kwestia Kopernika i tego, co on dokonał. Co on dokonał dla całej ludzkości i tak jak Mieszko był takim, można powiedzieć, przodownikiem, osobą, która popchnęła, tak jak tutaj Kopernik popchnął Słońce, a Ziemię popchnął Ziemię, a Słońce zatrzymał, tak samo Mieszko popchnął nasz naród w stronę tego chrztu, podjęcia tej decyzji i zbliżenia też się do Boga. I myślę, że to jest też takie niesamowite, że my po prostu często nie potrafimy do końca zrozumieć świat, który nas otacza. Mamy jakieś rzeczy takie przyziemne, nad którymi się zastanawiamy i jesteśmy w stanie je zrozumieć w pełni jako ludzie, ale są też jakieś rzeczy nadprzyrodzone, których nie jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć. I łączenie pomiędzy tymi dwoma rzeczami, to można powiedzieć, że to jest właśnie takie spojenie na naszym świecie. Tutaj jest powiedziane, że my często też chodzimy po tych spojeniach. Te spojenia też dla nas w pewnym sensie się zmieniają trochę, właśnie dzięki na przykład Kopernikowi, który odkrywa pewną tajemnicę. I oprócz tego oczywiście, że te spojenia się też zmieniają, to też tak jest tutaj zwrócona uwaga też na Mieszka, który składał ofiary. I tak naprawdę zastanawiam się, o co chodzi. Chodzi w tym składaniu ofiar, o spojenia. Chodzi generalnie o to, że Bóg nie mieszka w tych spojeniach, że Jego tam nie ma, że Boga nie ma w takich właśnie rzeczach. Tak myślę, że też chciał w ten sposób Karol Wojtyła, tutaj autor, pokazać tak jakby wyprowadzenie ludzi w tamtych czasach przez Mieszka z tych wszystkich zabobonów, z tego tak jakby z pogańskiego myślenia, mroku. Takiego z tych różnych takich wierzeń, że Bóg, właśnie jakieś bóstwa są w spojeniach.
Tak, ten mrok właśnie, o którym mówisz, ten Mieszko żył w tych czasach, kiedy ludzie tak naprawdę nie rozumieli rzeczy nadprzyrodzonych, rzeczy niewidzialnych. Dopiero kiedy Mieszko przyjął chrześcijaństwo, nadał nowy wymiar rzeczom niezrozumiałych, że zaczęliśmy je pojmować, że zaczęliśmy rozumieć, dlaczego jesteśmy tu, jaki jest sens naszego istnienia i też jakby to powiedzieć, te spojenie stały się realne, że nie stały się czymś abstrakcyjnym.
No, te spojenia ciekawie kojarzycie. Poprzeczka ze słupkiem. Tak, na pewno są to spojenia, czy chodzi o spojenia, jakich człowiek szukał, by nawiązać relacje z tym, co czuł, co widział, co było dla niego nadprzyrodzone, niewytłumaczalne, prawda? I chodził po tych spojeniach i tak jak Mieszko składał ofiarę, to z lęku, bo się bał. Jak wszystkie ludy pierwotne składają ofiary z lęku przed potęgą przyrody i też składają, i mamy tutaj ten wyraz, by przeważyć los, by zmienić los, prawda, by nie dotknęła klęska, by Bóg słońca obdarzył słońcem, by Bóg lasu obdarzył zwierzyną, by Bóg morza obdarzył połowem, prawda, by Matka Ziemia obdarzyła płodnością, by Bóg skowronków obdarzył miłością, tak? I więc po tych spojeniach chodził człowiek. I nagle okazało się, że to, co mówicie, że w tych spojeniach nie było Pana Boga. I co się stało? O tym powiedziała już Agata w pierwszej części rozważań naszych, a mianowicie porównując Mieszka do Abrahama. Bo do tego Mieszka Bóg przemówił jego językiem. Czyli Bóg, który nagle przemawia do człowieka tak, że człowiek nie tylko, że to rozumie, ale potrafi odpowiedzieć i wie, że ten, z którym rozmawia, rozumie jego odpowiedź. I tu się rozpoczyna niesamowity dialog. Karol Wojtyła, rozważając o spojeniach, przybliża to najważniejsze spojenie i relacje człowieka przyrodzonego z rzeczywistością nadprzyrodzoną, czyli wprowadza człowieka w metafizykę, gdzie zrozumieniem tego wszystkiego, co metafizyczne, jest właśnie nikt inny jak sam Bóg. Nad tym można by tu rozwijać się, że tak się wyrażę, w nieskończoność. Jeżeli ktoś ma jeszcze z Was jakieś zdanie, to ja sobie przypomnę to, które mi uciekło.
Ja myślę, że też warto, żeby osoby, które nas słuchają teraz, może jesteś młodzi, bądź też osoby, które mają jakiś dostęp do internetu, że też mogą komentować właśnie dokładnie to, co my teraz mówimy. Może też mają jakieś przemyślenia na temat spojeń w swoim życiu.
To o tym języku, że Bóg przemówił do Mieszka językiem zrozumiałem, to sobie pomyślałem, że Bóg przemówił slangiem. Przemówił językiem nie naukowców, tylko językiem najbardziej prostym, najbardziej zwyczajnym. Myślę tutaj o tych wielkich objawieniach Matki Bożej, na przykład w Lourdes. Do Bernadety Subiru Matka Boża mówi w języku jakiegoś dorzecza, jakiejś gwary, po prostu nie językiem literackim, nie językiem jakimś oficjalnym, tylko językiem zrozumiałym dla niej. Wielkim wydarzeniem w naszej rzeczywistości, nie tylko tego dialogu z Mieszkiem Pana Boga, ale dialogu w ramach objawień, to są objawienia w Getrwałdzie, gdzie podczas zaborów oficjalny język był językiem zaborców i Matka Najświętsza przemówiła do dzieci po polsku, czyli Bóg przemawia do człowieka w języku, który jest dla tego człowieka zrozumiały. I to zdanie tylko, ktoś stanął i mówił, słowa były ludzkie, czyli słowiańskie. Świat był w nich ważny i nieważny. Śmierć surowa i obiecująca. No w końcu ktoś człowiekowi uporządkował relacje do świata, relacje do śmierci, a my cały czas jesteśmy w nocy walki. Walki nadziei z rozpaczą. Człowiek był zrozpaczony, bo nie umiał sobie poukładać, komu zaufać. Temu piorunowi, który trzaśnie, nie mam na niego żadnego wpływu. Tym potężnym siłą przyrody, które próbuje przebłagać ofiarami z moich zwierząt, a czasem smog wawelski nadleciał, zionął ogniem i dziewicę mu oddawali, rzekomo. No, w takim świecie, do takiego świata przychodzi Bóg ze swoim słowem i w końcu układa ważne i nieważne, co jest ważne w tym świecie, a co jest nieważne, czego się należy bać, a czego bać się w ogóle nie ma po co. Jeżeli taki Mieszko usłyszał słowa z Ewangelii, nie bój się tego, który może zniszczyć ciało, ale tego, który może zniszczyć duszę, to nagle, wow, olśnienie.
Ja kiedy tego słucham, to tak właśnie sobie wyobrażam, że że często na to tak patrzymy, już w historii patrząc, od zawsze ludzie poszukiwali czegoś nadprzyrodzonego, jakiegoś wytłumaczenia różnych zjawisk, właśnie tych różnych spojeń. To, o czym też wcześniej mówiła Agata i wcześniej już na samym początku mówiliśmy o tym, że każdy człowiek ma pragnienie dążenia do czegoś, ma jakiś też taki cel nadprzyrodzony, a tutaj po prostu pokazuje ten fragment to, że kiedy my tylko będziemy chcieli szukać Boga, to Bóg do nas przemówi, nieważne na jakim będziemy poziomie społecznym, tak bym powiedział, jakim językiem będziemy mówić, On do nas powie po prostu zrozumiale, tak, że Go zrozumiemy i będziemy mogli sobie wszystko poukładać.
I kończąc tę część, po tej rozmowie, po tym dialogu pozostaje to, co nazwiemy chrztem, pozostanie znak. Rozpocznie się ojcostwo, niewidzialne ojcostwo, rozpocznie się życie człowieka wewnętrznego. I wtedy się dopiero rozpoczyna właściwe znaczenie miłości, właściwe znaczenie tego misterium tremendum et fascinosum. I to wszystko musi mieć swój znak, czyli tego, co ludzkie z tym, co boskie. I jest to wciągnięcie. Przez kogo? Przez Słowo. Czyli to Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało między nami. Wszyscy, którzy je przyjęli, wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Znak stąpił, jest spojenia świata, zawiłość ludzkiego losu zastąpił. Już to wszystko jest dla nas jasne. Komentarze, facebookowe komentarze.
Sylwia, słuchając tą audycję, czuję i odnoszę wrażenie, jakby był Wielki Czwartek bądź Piątek. Jak zwykle piękna i bardzo mocna, wspaniała audycja. Na pewno w serduszku pozostanie na długo. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich w studiu i ojca Benedykta oraz pana Krystiana, operatora programu. Dziękujemy bardzo.
Krystian ma coraz więcej fanów.
Słuchając audycji, samo narzuca się porównanie Polski z roku 1966 z Polską u progu 2016 roku. Różnica nie jest wielka. Procesy wytaczane hierarchom kościoła, szkalowanie księży o rzekomą pedofilię i afery finansowe, dyskryminacja katolickich mediów, dawniej ograniczanie przydziału papieru, dziś odmawianie multipleksu. Przykłady można mnożyć, dewastacje kościołów, profanacje świętości i tak dalej. Zaiste toczy się walka rozpaczy z nadzieją. Pozdrowienia dla Krystiana za muzykę. Hans Zimmer musiał być wielki.
Delikatna różnica polega na tym, że przygotowujemy się do 1050 roku Chrztu Polski i teraz uroczystości te są przygotowywane wspólnie zarówno przez władze państwowe, jak i przez władze kościelne. Wtedy w 1966 roku było to niemożliwe i na tej kanwie Karol Wojtyła pisze poemat Wigilia Wielkanocna 1966 roku, upominając się o chrzest, czyli o to wydarzenie o znaczeniu historiozbawczym, o znaczeniu wydarzenia o znaczeniu religijnym, gdyż świętowanie wtedy milenium państwowości pomijało wydarzenie chrztu Polski. Kolejna, czwarta część to rozwój języka. Nie znam tych słów najstarszych. Gdy wracam do zapisów, jeszcze jestem daleko od żywych słów napełnionych tchnieniem i dźwiękiem historycznego człowieka. Śmierć odsunęła ten dźwięk poza tyle stuleci. Został zapis, jedyny ślad dla żarliwego potomka, na nim urywa się ścieżka, a wiadomo przecież, że dalej prowadzi. A wiadomo przecież, że musi prowadzić do pierwszych natchnień języka, do tych w człowieku odkryć, którym odpowiada przedmiot. Jedność natchnień i znaczeń, kiedyż zaczęły brzmieć tym nurtem dźwięku, w którym płyną do dziś w nas? Jak rzeźbiły sobie łożysko kształtów najprostszych, którymi wciela się duch, wyróżniają się rody, plemiona, naród. Długo trwała fala narodzin skupionych w łonach matek, skupionych w słów tożsamości, przekazywanych wraz z życiem. Jak zaczęło w tej fali brzmieć słowo Bóg i jak zaczęło znaczyć, nim doszło do znaczenia, jakie ma w odwiecznym słowie? Człowiek doszedł. Może nie wiedział, że dochodzi. Czy znaczenie nadaje się umysłem, czy także sercem? Kiedy wracam do tego momentu, jestem już ja, nie on. Znaczenie słów dojrzało, jak wypowiada się serce. Ty jeden, który chodzisz za sercem, który osłaniasz korzenie naszego wzrostu, wielości słów przyniosłeś jedność.
Rozwój języka. Język od samych początków. Na początku z czym był tylko komunikatorem. Autor tutaj mówi, że tak naprawdę nie było w nim żywych słów, nie było czegoś takiego, nie było takiego sensu, który powinien przekazywać te słowa. Nie były tylko komunikowaniem pewnych rzeczy. No i tutaj zastanawia się nad tym, co nadało sens temu językowi, co nadaje sens w ogóle słowom i znaczeniom tych słów. No i tutaj zwraca uwagę właśnie na miłość, na uczucia, na to, co możemy powiedzieć tak, możemy powiedzieć jakieś słowa, które jeżeli nie włożymy w nie uczuć, tak naprawdę nie mają żadnego sensu, nie mają nic do przekazania nam, więc musimy po prostu nadać im znaczenie, jedność natchnień i znaczeń. Kiedy zaczęły brzmieć tym nurtem dźwięków, które płyną do dziś w nas.
Tak jak wcześniej mówiłaś o tej gitarze, prawda, że osoba, która dobrze potrafi na niej grać, nadaje jej jako przedmiotowi znaczenie, potrafi ją dobrze wykorzystać. Tak samo człowiek, używając słów poprawnie, nadając im kolorytu, wprowadzając uczucia w to, co mówi, nadaje znaczenie słowom.
A mi poprzez to jedność natchnień, znaczeń, to jakoś nie nasuwa takie właśnie spojrzenie na to, że przez chrzest Mieszko I nadał takie rozumienie dzięki logiczności, dzięki racjonalnego pojmowaniu świata. I jedność, natchnień, czyli to, jak budzi się w nas jakaś myśl i umiemy ją przekazać, czyli nadać jej znaczenie. Czyli język powstał tego, żeby naprawdę dzielić się tym, co ważne i głębokie, żeby przekazywać to chrześcijaństwo dalej.
Czy znaczenie daje się umysłem, czy także sercem?
No proszę ojca.
Oczywiście, że także sercem się nadaje. To, co czujemy, wypływa z naszego serca i przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że to, co leży przysłowiowo na sercu, mówię i myślę, że jest to też swego rodzaju takie, że jakieś uwolnienie myśli.
Tak. Rozumiem, że cię kocham. Powiedziane chłodno, bez serca, bez uczucia, jako stałej zdolności człowieka do miłowania, do wierności, myślę, że nie miałoby takiej wartości, prawda? Tutaj w tym języku tak zwracam uwagę na jedność, ponieważ myślę, że to jest wymiar bardzo często pomijany, bądź nie jesteśmy tego świadomi, że z chwilą, gdy Bóg stał się człowiekiem, w Jezusie Chrystusie została nam przez Jezusa Chrystusa ukazana jedność, która jest jednością Trójcy Świętej. Jest to jedność osób, jedność w miłości i w działaniu, jedność w rozumieniu też. I gdy Jan Paweł II tu, chociaż pisze o rozwoju języka i w tym fragmencie mówi o jedności, mówi to w kontekście tego dialogu, jaki przeprowadzony został pomiędzy Bogiem a Mieszkiem, i sam doskonale wie, że zanim człowiek właściwie wypełnił słowo Bóg właściwą treścią, właściwym doświadczeniem, jak również inne słowa, pojęcia, nagle ujednoliciło się myślenie. Wyobraźmy sobie, że każde plemię na naszych ziemiach słowiańskich, Wiślan i Polan, miało inne określenie na Boga. Powiedzielibyśmy, inaczej kwękało, czy też wzdychało, i to było określenie Boga, czyli jakiegoś bóstwa. I poprzez jedność języka, poprzez też to, że zaczęliśmy podobnie pojęciować, doprowadziło to do jedności. Ale była to jedność już i myśli, i jedność serc, i jedność słów wypowiadanych. To, co tutaj po tym komentarzu ostatnim jednego z internautów możemy też powiedzieć, że zaistniała jedność bez takiego rozbicia. Czyli Bóg, który wszedł w historię, on prowadzi człowieka do właściwego pojęcia jedności też. No, nad tym jakoś bym się bardzo chciał skupić, a myśl mi gdzieś ucieka. Nie wiem, czy to ze względu na porę, wiek, czy trudność tekstu, albo wielowątkowość. kiedy wracam do tego momentu, jestem już ja. Nie on, ale ten on pisany z małej litery, czyli jestem już zupełnie nowym człowiekiem ukształtowanym przez Pana Boga. Kolejna część, echo pierworodnego płaczu. Czy przyniosłeś nam jedność chceń? Jak ogarnąć tę jedność przez taką wielość chwil? Każdej wola może się rozszczepić na dobro i zło. Wola. Wola, pierworodny płacz, zalega dno historii. Jesteś czuły, jesteś wrażliwy. Każde rozszczepienie ma w tobie swoje miejsce i swój ślad. Zostałeś dla nas na zawsze w znaku naszych rozszczepień. W znaku naszych rozszczepień objawia się twoja jedność, jedność człowieka i słowa. Tą jednością idziesz w rozszczepienia rozsiane szeroko wśród nas, w rozszczepienia rozsiane jak ziarno, by było płodne, by rosło w bogactwo, by rosło też przeciw jedności człowieka w słowie. Po latach, po tysiącu lat, przyniesiemy ci bogactwo chceń, przyniesiemy ci bogactwo klęsk. Wola. Wola, płacz pierworodny, zalega dno historii. Twój znak. Znak naszych rozszczepień stał się znakiem naszego bogactwa. W tym znaku bronisz wolności. Wolność rodzi nasze bogactwo. Wypełniłeś naszą wolnością twój znak. Czy wolność jest przeciw tobie? Przez tyle pokoleń idziemy. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która się nie sprzeciwi miłości, ale miłością wypełni. Przez tyle pokoleń idziemy. Każdy z nas idzie w stronę swej własnej wolności. Czy wolność jest próżnią? Wielką próżnią człowieka i próżnią historii. Na tej próżni zaszczepiono bogactwo i ubóstwo, zwycięstwo i klęskę. Na tej próżni łamano piony i ścieśniano horyzonty, granice wolności. Wolność potwierdzała je wciąż. Wolność przewyższała ludzi. Odchodzili ludzie, nie wiedząc, że jej nadużyli. Gdy wiedzieli, odchodzili z poczuciem winy, czasem spadały głowy. Wolność pozostawała wielką próżnią do wypełnienia. Wypełniłeś naszą wolnością twój znak. Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i poprzez własne ja. Ojczyzna posiada bliskość niewysłowioną, ruch, który przenika stulecia, który pozwala wyłonić z pokoleń nie treść, lecz właśnie osobę. Jej życie mierzyć swym życiem i nagle znajdować wzajemność. To ktoś inny moją stał się miarą.
Jak słyszymy w tej części zatytułowanej Echo pierworodnego płaczu, jest specjalne znaczenie powrotu do Adama, do grzechu pierworodnego, który dał nam, który był znakiem tego, że wybieramy między dobrem a złem. Tutaj też mowa o wolności, która właśnie na tym polega. Wolność, która mówi w człowieku, że to jego jest zadanie, to jego wolność jest zadana, żeby wybrał dobro czy zło. I dlatego Bóg chce, żebyśmy my sami wybrali to, w którą stronę pójdziemy. I tak samo Karol, arcybiskup Karol Wojtyła, mówi w tej części, jak można pójść w wolność. Czy wolność jest próżnią i czy wybierzemy dobro, czy zło, jak to się skończy? Czy będzie bogactwo, czy będzie bogactwo klęsk? Czy wykorzystamy to, czy nie? Czy stracimy? Tu jest niezwykłe odniesienie właśnie do tych czasów komunizmu, że człowiek źle wybierał wolność i to przynosiło straszne skutki.
Tu jest taki pierwszy wers: pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i poprzez własne ja. Nie do końca bym się zgodził z tym, co Marysia powiedziała, mianowicie o tym, że my w tamtych czasach źle wybieraliśmy wolność. Ta wolność była nam narzucana. To nie była żadna wolność. My nie mieliśmy prawa wyboru i jakby, tak jak powiedziałem, było nam wszystko narzucane i ten komunizm, cała ideologia, która jest od samego zalążka zła, jest właśnie też wypełnieniem tego, że wolności w tej ideologii nie ma.
Wolności, myślę, że wolności jako takiego normalnego człowieka, który nie stoi właśnie na przodzie, to on nie pociąga za sobą właśnie tych klęsk. Ten człowiek, który jest wodzem, pociąga tę masę po prostu klęsk i zatracenie żywych istot, a człowiek, który właśnie jest przymuszony do tego, żeby jakoś, nie wiem jak to mówisz, nie ma wyboru po prostu, musi jest przytłoczony tym wszystkim, no to myślę, że tutaj nie jest obarczony o te klęski, tylko ten człowiek, który ma do siebie powiedzenia.
Chociaż arcybiskup Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II pisze to, gdy szaleje komunizm, to jednak nie tylko do zaprzeczenia wolności w komunizmie odnosi się ten tekst. Echo pierworodnego płaczu odnosi się do samego początku. Zwróćcie uwagę, że z ogrodu, o którym możemy też powiedzieć jako o ogrodzie rajskim, o Edenie, za chwileczkę przenosi nas, wcześniej z tych spojeń i tak dalej, przenosi nas do echa pierworodnego płaczu, do grzechu pierworodnego, który był niewłaściwym wykorzystaniem wolności. I teraz wolność jest zadaniem nieustannym. Będzie wypełniona i klęską, i też wzlotem. Czy przyniosłeś nam jedność chceń? Nie, nie przyniosłeś. Nie wszyscy chcemy tego samego. Są chcenia, powiedzieliśmy, są pragnienia dobre, ale jednak w każdej, jak ogarnąć tę jedność przez taką wielość chwil, w każdej wola może się rozszczepić na dobro i zło. Dlatego przynosimy nie tylko te dobre chcenia, ale przynosimy Ci bogactwo klęsk. Wola, płacz pierworodny zalega dno historii. I teraz to pytanie, czy wolność jest próżnią? W jakimś wymiarze jest wielką próżnią człowieka i próżnią historii. Na tej próżni zaszczepiono bogactwo i ubóstwo, zwycięstwo i klęskę. I od nas zależy, niezależnie od okoliczności panujących systemów, to my tę wolność wypełnimy albo bogactwem, albo ubóstwem, zwycięstwem lub klęską. Mówiąc o dzisiejszej audycji i jej tytule Noc walki rozpaczy z nadzieją, albo ją wypełnimy rozpaczą, czyli totalnym odrzuceniem Pana Boga, nie chcę Jego miłosierdzia, nie chcę Jego łaski, nie chcę Jego Królestwa Niebieskiego, nie chcę w ogóle Go znać, czyli wypełnimy tę wolność rozpaczą i wolno nam to uczynić, ale w imię czego? Albo wypełnimy nadzieją.
No właśnie, czy w tych czasach komuny, czy można było komuś nakazać, żeby po prostu wybrał rozpacz?
Nakazać można było i nakazywano, czyli życie bez Boga. ale komuna była po jeszcze cięższym okresie wojny, gdy w czasie wojny Oświęcim, jak również wiele innych obozów zagłady, stały się miejscem, gdzie w człowieku budzono bestie zabijania, ale w tym, który szedł na zabicie, budziła się potęga zmartwychwstałego, czyli przezwyciężenie śmierci mocą nadziei, wiary, że jest inne, lepsze życie. I nie zwątpili. To samo mamy teraz, jeżeli chodzi o prześladowanie chrześcijan. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tym fragmencie jest jeszcze pisane Twój znak z wielkich liter. Wypełniłeś naszą wolnością Twój znak. Czyli jest to pochwała nas, że tak żyliśmy, że naszą wolnością Jezus Chrystus wypełnił swój znak, czyli krzyż jest wypełniony naszą wolnością. I czy nie mamy w myśli tego zdania, że czym się mierzy wolność? Wolność krzyżami jest się mierzy. Czyli właśnie tym znakiem. Na spotkanie wolności ten utwór muzyczny może się nam jeszcze uda wyemitować. Przez tyle pokoleń po prostu idziemy na spotkanie wolności. Wigilia Wielkanocna, 1966, część szósta, obrzęd. Ziemia nasza stała się obrzędem, znakiem odnalezienia, w którym odnalazł się człowiek. Czy pojednanie z ziemią może zastąpić konieczność, czy może zastąpić przymus istnienia, jakim jest ziemia? Każda ziemia, nawet ta, którą sercem wybierasz ze wszystkich ziem. Gdy w niej się zakorzeniasz na życie i śmierć, wtedy ona ściera ciebie na proch. Z trudem przezierasz i z trudem jesteś przejrzany przez konieczność ziemi. Jest trud dźwigania stale tylu ludzi z przymusu ziemi. Ten trud nazywa się historią. Historia nie jest zmartwychwstaniem. Jest stałą zgodą na śmierć. Daje tylko przejrzystość ciągowi ludzkich umierań. Nie dosięga ona obrzędu, jakim stała się ziemia, nasza ziemia. Stąd nasza miłość do niej. Miłość nie płynie ze śmierci, lecz wybiega poza nią. Z miłości, która wybiega poza śmierć, obrzędem stała się ziemia. Z miłości, która wybiega poza śmierć, nasza ziemia stała się obrzędem. Jest to obrzęd wielu wód tryskających z ziemi na podobieństwo roślin. Rośliny tej ziemi to rzeki, jak woda ziemią jest roślin. Rzeki marzną na zimę, marzną jeziora i stawy, tryskają źródła. Życie wody rozsadzi lód. Ziemia nasza będzie bliżej słońca. Bliskości wystarczy dla życia. Ożyje woda, ożyją drzewa, ożyje ziemia, stanie się obrzędem. Wprowadzi cię poza krąg umierania, jaki w niej samej tkwi. Czyż konieczność życia, tak mówi ziemia i woda każdej wiosny, nie jest głębsza niż konieczność śmierci? tak mówią ziemia i woda, szemrząc do siebie wzajemnie. Jak przetłumaczysz ich szemranie wzajemne na twoją własną mowę? Śmierć oraz życie ziemi jak zaszczepisz w myśli? Obrzęd wód przemawia inaczej wiosną, gdyż życie przywraca ziemi, inaczej latem, gdy człowiek wysycha z pragnienia, jakby łożysko rzeki, gdy ciało błaga o czystość i chłód. Wówczas człowieka chłonie obrzęd wód, jest w nim równowaga. Człowiek przechodzi w równowagę wewnętrzną wody, w której łączy się bieg przeznaczeń właściwy każdej fali i pokój całości. Ten pokój nie jest zastojem. Woda mówi bardziej o trwaniu, niżeli o przemijaniu. Trwaj w biegu swoich przeznaczeń, wodo. Mówię tobie, człowiecze ogarniony wodą, że ty jesteś przeznaczeniem ziemi. Ziemia nasza stała się obrzędem roślin i drzew, które pękają jak myśl dojrzała mądrością. Ta mądrość jest naszą ojczyzną, którą wybraliśmy sercem za przyzwoleniem ziemi. Człowiek ima się światła, oburącz jak wioślarz, który prowadzi łódź, przechodzi przez nie całą swą substancją, brzemieniem czynów i słów. Czy chce się w nim zatrzymać? Czy chce zatrzymać je w sobie? Czy z siebie urodzić? Odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstewkę światła nosi czasami w dłoniach, jak narodzone dziecię, jak niemowlę. Śpiewa światłu piosenki podobne piosenkom piastunek. Potem milknie, piosenki świecą, dopokąd nie ogarnie dziecięca cień istnienia. Ziemio, która nas rodzisz, nie rodzisz wraz z nami światła. Rodzisz warstewkę cienką i kruchą, która starczy dla roślin i zwierząt. Jakże innego światła trzeba dziecku, którego substancji nie ogarnisz uściskiem piastunki? Jak innego światła trzeba dziecku? Z wierności dla ciebie, ziemio, mówię o świetle, którego ty dać nie możesz. Mówię o świetle, bez niego nie spełni się człowiek, bez niego i ty się nie spełnisz, ziemio, w człowieku. W obrzędzie wody i światła jesteś obecna i milczysz. Człowiek przejdzie po obrzędzie życiem, przejdzie śmiercią, pomyślisz, że zdepce. Przejdzie człowiek, przejdą ludzie, przebiegną wołając, życie jest walką. Z walki wyłonią kształt ziemi nowej, czy tylko nowej śmierci? Gdy ziemia zostanie poza walką ludzi, pełna własnego spokoju, pomyślisz, że zdepcą? Część siódma. Wigilia Wielkanocna. Jest taka noc, gdy czuwając przy twoim grobie najbardziej jesteśmy kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją. Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów. Napełnia je wszystkie w głąb. Wszystkie one, czy tracą swój sens, czy go wtedy właśnie zyskują. Ten nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna noc. Noc czuwania przy twoim grobie.
Thank you.
Część szósta naszego poematu, Obrzęd. Jest to część taka na cześć ziemi, w której człowiek jest, w której człowiek zakorzeniał swoje istnienie, ale nie może się całkowicie z nią utożsamić, ponieważ człowiek nie pozostanie tu na ziemi. Jego dusza powędruje do nieba i ziemio, która nas rodzisz. Nie rodzisz wraz z nami światła. Rodzisz warstewkę cienką i kruchą, która starczy dla roślin i zwierząt. Ziemia, która nie rodzi światła, ponieważ światło jest symbolem zwycięstwa. Światło nie pochodzi z ziemi. Jest tutaj też światło, które staje się znakiem nadziei pośród nieustannego procesu przemijania.
Jest tutaj też powiedziane, że tak naprawdę bez tego światła też człowiek nie jest w stanie się spełnić. Bez niego, tutaj właśnie jest tak powiedziane, mówi o świetle, bez niego nie spełni się człowiek. Więc po prostu każdy z nas tak naprawdę potrzebuje tego światła, żeby być w pełni człowiekiem, żebyśmy mogli tak naprawdę żyć pełnią życia.
Ja tutaj widzę ponowne nawiązanie do poprzednich rozdziałów, że tak pozwolę sobie je nazwać, mianowicie o tym, że życie ziemskie jest bardzo istotne w tym, że musimy je dobrze przeżyć, aby później gdzieś znaleźć się w Królestwie Niebieskim. To życie jest tak istotne, że bez niego po prostu nie jesteśmy w stanie pójść do nieba.
Jest tutaj też mowa o wodzie. Woda, która mówi bardziej o trwaniu, niżeli o przemijaniu.
No tutaj warto powiedzieć, że też, że jeżeli chodzi o nasze życie, to życie ludzkie nie przemija, nie kończy się, tylko po prostu się zmienia po tym, jak umieramy. To wtedy właśnie możemy dostąpić tego zbawienia i wtedy nasze życie po prostu się zmienia na lepsze. Tak jak właśnie jest z tą wodą.
Dlatego są piękne symbole, woda i światło. Woda jako taka tryskanie życia, takie po prostu nie przemijanie, ale po prostu trwanie. To ciągłość taką, która potrzebuje wypełnienia i światło temu nadaje. To nadaje.
Sam tytuł tej części, Obrzęd, po prostu po tych całych dialogach, prawda, po tym wszystkim, co zostaje nam zaproponowane, dialog z samym sobą, dialog z Bogiem, dialog z drugim człowiekiem, ponowna inwokacja, właściwe tutaj odniesienie, potem gdy mamy o spojeniach wcześniej jeszcze o tym drzewie zranionym, przychodzimy o języku, przychodzimy do obrzędu, przychodzimy do czegoś, z czym człowiek wierzący jest oswojony, z czego wyrasta, co rozumie. Światło, rozumie miłość, rozumie ziemię i właściwe jej miejsce, w którą wrasta. Ta ziemia ściera go na proch, ale człowiek nie wyrasta z ziemi i nie wyrasta tylko i wyłącznie jakby ze śmierci. Ja tutaj tak się wczytując i po prostu stąd nasza miłość do niej. Do czego? Do ziemi. Miłość nie płynie ze śmierci, lecz wybiega poza nią. Zwróćmy uwagę, że często ci, którzy nie rozumieją wiary, nie rozumieją Pana Boga, nie wiedzą, po co jest Kościół, po co wierzyć, widzą w Bogu Boga śmierci. Nie widzą w nim Boga życia. I tu Karol Wojtyła ukazuje wszystkie symbole. Ziemia, która jest kruchą warstewką dla światła, jest kruchą warstewką cienia, nic więcej. Światło jest poza ziemią. Oczywiście ta ziemia, woda, światło daje wzrost roślinom, ale nie może dać właściwego wzrostu i znaczenia człowiekowi. Człowiek wybiega po tę warstewkę cienia, po tę warstewkę cienką, kruchą ziemi. I tutaj to człowiek ima się światła, oburącz jak wioślarz, który prowadzi łódź. To nie, że jedną ręką. Jeżeli zrozumie człowiek i dotknie Boga życia, a nie Boga śmierci, zostanie dotknięty przez tą miłość, to wtedy wszystko. I miłość z wielkiej litery, i życie z wielkiej litery, i nagle się okazuje, że wolność z wielkiej litery, i światło z wielkiej litery, i człowiek, który szuka człowieka, czyli Syna Bożego z wielkiej litery, pisanego oczywiście. Po co? Bo bez Niego nie spełni się ani ziemia, ani człowiek. Czyńcie sobie ziemię poddaną. W tej chwili, gdy Bóg skierował to słowo do człowieka, to ziemia, chociaż w niej jest woda, w niej jest urodzaj, z niej drzewo, w niej drzewo jest zakorzenione i człowiek się zakorzenia w tej ziemi. To były pierwsze wersety tej części. Że od ciebie zależy, którą ziemię ty umiłujesz swoim sercem, którą wybierzesz, w niej się zakorzenisz, ale ta ziemia jest niczym, jeżeli nie dotkniesz na tej ziemi relacji z Chrystusem, czyli z Bogiem. Bo nie będzie dla ciebie, nie będzie dla ciebie miejsca na światłość, na nadzieję, pozostaniesz w rozpaczy. I ta ziemia zetrze cię na proch.
I nie zwyciężysz.
I nie zwyciężysz.
Światła oburącz, jak wioślarz, który prowadzi łódź. Przechodzi przez nie swą substancją, przemieniem czynów i słów. Odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstewkę światła nosi czasami w dłoniach. Jak narodzone dziecię, jak niemowlę, odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstewkę światła nosi czasami w dłoniach. Jak narodzone dziecię, jak niemowlę. Człowiek śpiewa światłu piosenki, podobne piosenkom piastunek. Piosenki świecą, to pokąd nie ogarnie dziecięcia cień istnienia. Odczuwa mrok, odczuwa cień. Odczuwa mrok, odczuwa cień. Jak narodzone dziecię, jak niemowlę.
Noc walki rozpaczy z nadzieją, przetrwać i zwyciężyć na podstawie poematu Karola Wojtyły jako arcybiskupa, teraz dla nas jako świętego Jana Pawła II. Podjęliśmy ten temat w oparciu o Wigilię Wielkanocną 1966. Oczywiście temat dla nas szczególnie ważny będzie dokładnie za tydzień, gdy przeżywać będziemy Wigilię Paschalną, gdy będziemy stawać nad pustym grobem i snuć refleksję nad życiem, nad śmiercią, nad zwycięstwem Chrystusa przez zmartwychwstanie. Natomiast my musimy jeszcze dać odpowiedź. Noc walki rozpaczy z nadzieją, przetrwać i zwyciężyć, czyli co trzeba zrobić, jak podsumujemy te dwie godziny naszego zmagania się z rozpaczą, z nadzieją, która w nas jest, jest w naszych bliskich, jeżeli nawet nie w nas, bardziej to w tych, których spotykamy i wytykają nas palcami jako głupców, bo wierzących, jako głupców, bo celebrujących obrzędy dla nich niezrozumiałe, wspominających takie wydarzenia jak własny chrzest na przykład, prawda, jak bierzmowanie, jak powtarzających nieustannie przez sakrament pokuty i pojednania odnawianie czystości sumienia i życie własne uświęcającej, bądź też karmienie się Eucharystią. A to jest dla nas wszystko obrzęd. Jak żyć, by noc walki rozpaczy z nadzieją przetrwać i zwyciężyć?
Ja myślę, że będziemy mieli idealną okazję teraz, już nawet za tydzień, kiedy będziemy przeżywać święta wielkanocne i w czwartek też będziemy i w piątek będziemy sobie przypominać, też w ogóle będziemy przypominać sobie nasz obrzęd chrztu podczas tych świąt. To warto też zwrócić uwagę na to, żebyśmy po prostu pamiętali o tym drzewie zranionym, tym drzewie Chrystusa, żebyśmy też dali sobie wbić w nasze takie dzikie drzewo, to drzewo Chrystusa, żebyśmy mogli wydać ten szlachetny i dobry owoc, o którym mówiliśmy po prostu. I w ten sposób myślę, że to daje nam ogromną nadzieję na to, żeby po prostu dostąpić zbawienia.
Nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja tylko w skrócie stwierdzam, że życie ludzkie musi być powierzone całkowicie w Chrystusie. Musimy Mu zaufać bezgranicznie do tego stopnia, żeby to On nas prowadził przez różne ścieżki naszego życia. Stwierdzam też, że po audycji stwierdzam taka konkluzja, że nie da się żyć bez historii, ponieważ choćby nawet odwołujemy się do niej i to, w jaki sposób Mieszko zaszczepił nam to chrześcijaństwo. To, o czym ty, Mateusz, mówiłeś.
Ja się zgadzam z Maksem tutaj. I myślę, że jeżeli zrozumiemy siebie przez powrót do samego początku tego poematu, czy początku właśnie naszej historii, jeżeli zrozumiemy siebie i utożsamimy siebie gdzieś w tej historii i znajdziemy miejsce dla siebie, to zrozumiemy też siebie. I cóż nas obchodzi zdanie innych ludzi tak naprawdę, skoro my będziemy wiedzieli, o co nam chodzi.
Ale inni ludzie muszą nas interesować.
Znaczy, nie wiem, że nie interesować, ale po prostu myślę, że jeżeli my odnajdziemy sens swojego życia i środek swojego istnienia, to tak naprawdę zdania takie jakieś negatywne innych ludzi, możemy ich na przykład naprowadzić później na dobre myślenie.
Ale ciekawe było to, co powiedział Mateusz, a mianowicie pozwolić jeszcze raz przeżyć chrzest, który jest wszczepieniem nas w Kościół, czyli jest zaszczepienie w nas życia Bożego, czyli Jezusa Chrystusa. Każdy, kto trwa we mnie, trwa również w Ojcu. Jeszcze co powinniśmy uczynić?
Na pewno nie wolno się odciąć od historii. Musimy znaleźć swoją tożsamość, znaleźć swoje zakorzenienie w Panu Bogu, spotkać słowo, miłość i to, co właśnie Mateusz już na początku powiedział, dajmy się zaszczepić Chrystusowi. Po prostu pozwólmy, żeby On w nas działał, żeby On przemieniał nasze serca, bo tylko wtedy, jeśli coś w nas, w środku w nas obumrze, wtedy dopiero będzie mogło pojawić się coś nowego i wtedy zwyciężymy.
Ten szlachetny owoc, który zbierze sam Chrystus właśnie po zmartwychwstaniu już.
Liturgia i obrzęd soboty to liturgia światła, liturgia chrzcielna, a zatem pamiętajmy, że przez Triduum Paschalne, też piątek, mamy możliwość wszczepienia też w siebie krzyża Chrystusowego, przyjęcia tego krzyża jako drzewa zranionego, które wyda właściwe owoce i Bóg będzie zbierał z nas te owoce. Ponadto trzymajmy się światła. Pozwólmy, by to słowo, które stało się ciałem, przyniosło w nas owoce. To też w tym fragmencie było. Ta jedność słów i czynu. To wszystko przed nami. Życzymy sobie, wam, za chwileczkę wspólna modlitwa na zakończenie dnia, abyśmy każdą noc walki, rozpaczy z nadzieją przetrwali, zwyciężyli i by rozpacz jako chęć odrzucenia Pana Boga i życia bez Boga nigdy nie zagościła w naszych sercach, w naszych myślach i też pośród naszych bliskich, abyśmy byli ludźmi nadziei, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która w nas jest. Asia, kogo pozdrawiasz?
Moich rodziców, którzy słuchają naszej audycji, jak zawsze. Wszystkich, którzy słuchają tak naprawdę nas i włączają się w tą audycję razem z nami. Myślę, że poświęcili nam swój czas i dziękuję wam za to też bardzo.
Mateusz?
Ja myślę, że pozdrawiam moich rodziców i po tej audycji teraz już kojarzą mi się z takimi ogrodnikami, którzy mnie też wszczepili w kościół na początku mojego życia podczas chrztu i dlatego ich pozdrawiam.
No. Marysia?
No ja też pozdrowię moje korzenie rodzinne, też rodziców, dziadków, wszystkich z rodziny, którzy słuchają dzisiaj nas. No i no, pozdrawiam też naszych rówieśników z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Mateusz Piendel nas gorąco pozdrawiał w komentarzach facebookowych. Agata?
Rodziców, rodzeństwo, a ze znajomych Marysię, Małgosię, Pawła i Patryka.
Adriana?
Córka ogrodnika. Pozdrawiam moich rodziców, moją siostrę, braci i wszystkich przyjaciół, którzy nas słuchali.
Maksymilian?
Oczywiście nie będę oryginalny. Również pozdrawiam bardzo gorąco moich rodziców. Wiem, że mama nas na pewno słucha, nie wiem jak tata. Życząc mamie dużo zdrowia. Pozdrawiam Karolinę, która ma dzisiaj urodziny, 18. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy nas słuchali i tych, którzy nas nie słuchali. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za tą audycję wam wszystkim.
Pozdrawiamy naszych rodziców chrzestnych i tych, którzy przez sakrament chrztu świętego wszczepili w nas Chrystusa i życie Boże. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, zwłaszcza tym, którzy byli razem z nami w czasie wzrastania, gdy prowadziliśmy rozmowę na temat nocy walki, rozpaczy z nadzieją, przetrwać i zwyciężyć, a byli z Państwem.
Asia.
Mateusz.
Marysia.
Agata.
Adriana.
Maksymilian.
Ojciec Benedykt, program realizował Krystian.